Rozważymy sobie fragment zapisany w trzecim rozdziale listu Pawła do Galacjan. Trzeci rozdział listu Pawła apostoła do Galacjan. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę się dowiedzieć od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, były daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. Że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Nawet uprawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje. Otóż obietnice były dane Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom, jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Powiadam więc to, testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzy mnie łaskawie Abrahama przez obietnicę. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. A został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego. A Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej, gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa, tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Pamiętacie ciągłe rozmowy Jezusa z faryzeuszami i ciągłe stwierdzenia faryzeuszy, że oni są potomkami Abrahama. Oni są potomkami Abrahama. Tak, my jesteśmy potomkami Abrahama. Ale faryzeusze mieli na myśli jedną rzecz. Potomkowie Abrahama, jak stwierdzili faryzeusze, to było z ojca na syna. To było cielesne pochodzenie. A Jezus nigdzie nie mówił o tym cielesnym pochodzeniu. Jezus, jak wspominał o Abrahamie, mówił tylko o tym, w co Abraham wierzył i jakie było jego przekonanie i jak postępował. Nie było mowy o, że synem Abrahama był ten i ten. Potem 40 pokolenie po Abrahamie był ten i ten. No i wychodzi na to, że tym potomkiem Abrahama, któryś tam z linii kolei, był ten oto właśnie arcykapłan, który teraz stoi, prawda, przed Jezusem Chrystusem i Jezusa oskarża o złamanie zakonu. Faryzeusze często twierdzili, że są synami Abrahama, bo Abraham wypełniał zakon, prawda? Stosował Boże prawo, chociaż wtedy Bożego prawa jeszcze nie było. Abraham dostał obietnicę. Tym znakiem tej obietnicy było co? Było obrzezanie na ciele mężczyzny, który urodził się i na ósmy dzień według prawa nadanego przez Mojżesza taki mały mężczyzna powinien być obrzezany. To był znak przymierza Boga z ludźmi, prawda? I faryzeusze mówili tak, Abraham dostał nakaz obrzeski, my to stosujemy regularnie, tak dokładnie, skrupulatnie, tak jest napisane. Jesteśmy potomkami Abrahama, bo robimy to jak on. Robimy to jak on, prawda? Ale nie pamiętają, że Abraham dostał znak obrzeski jeszcze jako poganin. Jako człowiek niewierzący w tego Boga Jahwe. I dopiero później, jak uwierzył w Boga Jahwe, zostało zawarte przymierze między Bogiem a nim. Czyli nie nim, a Bogiem, bo przymierze wyszło z inicjatywy Bożej. I dopiero wtedy pojawiła się w sercu Abrahama wiara, którą zauważył Bóg. Bóg jest wyczulony na wiarę człowieka. Wiecie, mamy kubki zapachowe w nosie, prawda? Czujemy. No zwierzęta mają dużo więcej takich zdolności do wąchania niż my, ale mamy, czujemy. Ja wracam z pracy, wchodzę, na czwartym piętrze mieszkam, wchodzę na parter, czuję, wiem, w którym piętrze kto co gotuje, prawda? To się czuje. Ale jak wchodzę na piętro wyżej i ten zapach nie znika, jest mocniejszy, to wiem, że u mnie coś się dzieje, prawda? Czuję to. I mówiąc, Bóg ma taką wspaniałą zdolność, umiejętność, że czuje wiarę. Może tak nie robi jak ja, tak nosem, prawda? Ale wie, gdzie kto, w jakim człowieku jest chociaż troszkę wiary. Pojawiła się u Abrahama wiara. I Bóg się uradował i przyjął go do siebie. I Jezus, jak rozmawiał z faryzeuszami, mówił cały czas do faryzeuszów, starał się wytłumaczyć faryzeuszom. Oczywiście to było, wiecie, uderzanie głową w mur. Że jeśli gdzieś chcecie nazywać dziećmi Abrahama, to powinniśmy nazywać się jako dzieci obietnicy. Wiecie, nawet Izmael był dzieckiem Abrahama. No był, prawda? Był i dzieckiem Abrahama Izmael. Ale dalej Słowo Boże o nim nic nie mówi. Wszystko w Starym Testamencie było o nim kilka rozdziałów. A dalej wszystko jest mowa o Izaaku. Bo był dzieckiem obietnicy. I kiedy czytamy to słowo i Paweł zwraca się do Galacjan, to są poganie, Grecy. Miał do nich zarzut. W drugim wierszu, czy przez uczynki zakonu otrzymali się ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? O co Pawłowi chodziło? Wiecie, Grecy to był taki naród, wiecie, listy były do Koryntian, do Galacjan, do Filipian, do Efezjan. To były jakby greckie miasta, regiony pewne. To nie było państwa takiego greckiego, Grecja, nie było takiego państwa ogólnie takiego geograficznego, to był naród. I Grecy, wiecie, lubili doświadczać wiele rzeczy. O, jak oni lubili doświadczać, lubili mieć takie wspaniałe doznania, jeśli chodzi o Boga. Nawrócili się ci ludzie z Galacjan i chcieli jakby mieć moc Ducha Świętego. Zaczęli wspaniale, rozwijali się. Ale wiecie, wtłaczali im, bo Galacja to była ta kraina, która była niedaleko Izraela. Raptem statki może idzie parę godzin. I ten wpływ izraelski był duży. I oni słyszeli, no wiecie, ale no, uwierzyliście w Chrystusa, ale no, obrzeski nie da się przeskoczyć. O tak, no, obrzeska nieważna jest. No musicie obrzezać. I wiecie, i zbory były przemieszane. Teraz wiecie, u nas jakby zbór jest taki jednolity. Jedna grupa narodowościowa, z reguły, bo inaczej, Słowianie. Jeśli są Ukraińcy wśród nas, czy ktoś tam, to Słowianie to jest wszystko, jakby obejmuje wszystkich. Białej karnacji, czyli jakby wiele nas łączy. A tam zbór był przemieszany. Byli Grecy, którzy chylili się ku takiej chrześcijaństwu duchowemu, prawidłowemu chrześcijaństwu duchowemu, które głosił Paweł. Byli Grecy, chrześcijanie, którzy tak chcieli trochę tak zakonu, z uczynków trochę. Byli sporo Żydów w tamtym zborze, którzy też tak trochę na prawo, trochę na lewo. I takie było takie przemieszanie, takie frakcje się otworzyły. I doszło do tego, że Paweł napisał do nich list, że zaczynają odchodzić całkiem na bok. I mówi tak, przypomnijcie sobie na samym początku, kiedy przyjęliście Chrystusa. Jak się wtedy zachowaliśmy i zachowaliście. I wiecie, przypomnijcie sobie teraz my, jak każdy z nas się nawrócił. Ja pamiętam, jak ja się nawróciłem. No to wiecie, to jak coś o darach Ducha Świętego, to ja już czytałem, słuchałem na kasetach. Wtedy nie było, wiecie, dysków przenośnych. Kasety były, człowiek słuchał, na konferencje próbował jeździć, podłożyć swoją głowę, ktoś ręce wkładał, żeby akurat moja głowa była pod tymi rękoma. Wiele osób tu w zborze są, tak, które już dłużej są w zborze, starali się wszędzie, na konferencje i książki, po angielsku, jak ktoś po angielsku potrafi, czy po hebrajsku, to sprowadzać to, aby to wszystko miało na mnie wpływ. Człowiek taki gorliwy był. I Paweł mówi, Galecjanie, jak na początku się zachowywaliście, a teraz próbujecie wracać do tego, co nie przynosi zbawienia. Nie przynosi zbawienia. I porównuje to i Stary Testament, prawda? Izraelici dostali prawa podane przez Mojżesza. I wiecie, wiele osób mówi tak, 10 przykazań. To jest jakby początek i koniec. Pierwsze przekazanie i 10. To jest całość. Nie, to jest główny zarys. Ponad 600 ustaw było i praw bardzo skrupulatnie wyjaśnionych, którego no, Żydzi musieli spełnić. I jeśli człowiek podjął się próby spełnienia zakonu, to musiał to robić do końca. Jakbyśmy patrzyli na takiego człowieka, słuchaj, jestem uwolniony od alkoholu, nie piję już 2 tygodnie. No to dobrze, to trwaj w tym. Następne tygodnie, następne miesiące, lata, do końca trwaj w tym. 2 tygodnie wytrwa, prawda? Jakbyśmy usłyszeli, prorok Eliasz 2 tygodnie był wierny Bogu, a później posypało się wszystko. Eliasz był cały czas wierny Bogu. Ale mimo to Słowo Boże mówi i Jezus to potwierdza, że nikomu się nie udało spełnić zakonu. To myślę sobie, i takie nasuwa się pytanie, to po co był zakon? Po co Bóg nadał zakon? Ale miejmy też na uwadze to, że u Boga nie ma bezcelowości. Nie ma żadnej rzeczy u Boga, którą On powoła do życia, albo zadecyduje, żeby coś robić, albo coś rozkaże, że to jest bez sensu, to jest bez celu. Jeśli Bóg coś mówi, albo Bóg coś stwarza, kreuje, coś się dzieje, pojawia się coś z niczego i coś ma trwać, bo tak Bóg zdecydował, to ma swój konkretny cel. I właśnie, Bóg utworzył zakon, dał go Izraelitom na pustyni. Ledwo wyszli już z Egiptu, chyba na 3 miesiące po wyjściu z Egiptu już Mojżesz dostał 10 przykazań i później zaczęło to się pogłębiać. Zaczęło to się rozszerzać. Pierwsza od drugiej księgi Mojżeszowej, bo w drugiej księdze Mojżeszowej pojawia się Mojżesz, druga, trzecia, czwarta i w piątej jeszcze jest księga tak zwana powtórzonego prawa, gdzie Bóg jeszcze powtarza to, co powiedział. Żeby oni dokładnie to zrozumieli. I nikomu z nich, miliony ludzi nie udało się, próbowali, nie udało się spełnić zakonu. Przychodzi taki człowiek jak Jezus, któremu jedynemu udaje się to zrobić. No to Bóg dał zakon, to po co? Jak ludzie nadaremnie próbowali, nadaremne ich były wysiłki, aby zadowolić Boga, a nikomu to się nie udało. Wyjaśnienie jest właśnie bardzo proste. Akurat ten fragment mówi: zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Zakon mógł pokazać, prawo miał pokazać znikomość człowieka. I patrzcie, jacy ludzie przychodzą do Boga? Jacy ludzie przychodzą do Boga? Słabi. Ci sobie z czymś nie radzą. Przychodzą i mówią, tylko Bóg może mi pomóc. Bo ci, kto sobie radzą świetnie, takich Bóg nie interesuje. Prawda? Każdy z nas. Wiadomo, różne były przyczyny, kiedy przyszliśmy do Boga. Ale zawsze było jedno. Jak Bóg mi nie pomoże, albo jak Bóg mi nie pobłogosławi, albo tylko Bóg może to załatwić, czy raz stwierdzamy, że ja jestem za słaby. Bóg jest ten mocny i do Niego przyjdę i zacznę wierzyć w Jego słowo. Bóg przez prawo pokazał, na jakim etapie jest człowiek. Kiedy wyszli Izraelici z Egiptu, oni wyszli w pełnej euforii. Wiecie, jak wiecie, no, wojska radzieckie w czasie II wojny światowej weszły do Berlina, zdobyły Berlin. I teraz świętowaliśmy 8 maja, nastąpiła kapitulacja wojsk niemieckich o godzinie chyba 23:00 czasu lokalnego. Euforia. Wracamy do domu, jest zwycięstwo, koniec działań wojennych. Zginęło 60 milionów ludzi, ale to dość już. Izraelici wyszli z Egiptu w pełnej euforii. Jak Bóg w takich znakach i cudach nas wyprowadził z Egiptu, co jest dla nas niemożliwe? No właśnie, dla Izraelitów wszystko jest niemożliwe. To dla Boga jest możliwe. Pamiętacie wieżę Babel na początku Słowa Bożego w pierwszej Mojżeszowej? Sam Bóg stwierdził, już dla nich nic nie będzie niemożliwe. Co postanowią, to zrobią. Takie podejście to nieodpowiednie jest dla Boga, wiecie? I teraz są takie dziwne czasy. Może bym nazwał głupie. Że tworzą się, nie mówię w społeczeństwie tam na zewnątrz, w zborach. Sam czasami łapię się na takim myśleniu. Jak to nazwać? Takie przymiotnikowe. Czyli ten jest taki, ten jest taki, ten jest taki, a ja jestem lepszy. Takie nazywanie, takie osądzanie. Masz jakieś tam myślenie? A ty jesteś jakby troszkę, może nie lepszy, ale taki trochę schludniejszy, bystrzejszy, szerszy, mądrzejszy. Nie, żebym się wywyższał, absolutnie nie. Izraelici podobnie myśleli. Z tą różnicą, że ja mogę wiele rzeczy, bo Bóg jest po mojej stronie. Czyli co znaczy Bóg jest po mojej stronie? Że kiedy trzeba, Bóg będzie do mojej dyspozycji. Bóg pomoże mi. Ale to prawidłowo jest tak, że to Bóg jest do my jesteśmy do Bożej dyspozycji. Co znaczy, jak Paweł zarzucał Galecjanom? Chodzenie w ciele. Przeciwieństwo wiary. Co to jest wiara? Wiara to jest, wierzymy w coś, co nie jest możliwe. Normalnymi środkami. Jesteśmy pewni tego, co się zdarzy, chociaż nie ma prawa to się zdarzyć. I Abraham uwierzył i tam takie piękne słowo jest użyte. Wbrew nadziei Abraham żywił nadzieję. Wbrew nadziei żywił nadzieję. Pokazał Bogu wiarę, że on jest nikim, ale to Bóg jest tym kimś. I chrześcijanie muszą wiedzieć, my musimy się tego nauczyć, ja sam muszę się tego nauczyć, że nawet jak wstajesz rano do pracy, czujesz się świetnie, toaleta poranna, może jakieś śniadanko, kanapeczki sobie zrobisz, coś tam, kawusie i do pracy. Mija tam trochę czasu, wszystko ok, mija cały dzień, wracasz do domu, dzięki Ci Boże, że pobłogosławiłeś. Ale rano nie pojawiła się taka myśl, Boże, pobłogosław ten dzień, bo jeśli Ty mi nie pobłogosławisz, to nie jestem pod Twoją ochroną, bo ja jestem słabą istotą, nie przewidzę wiele rzeczy. Ty zdecydujesz, jesteś Panem życia i śmierci. To jest chodzenie wiarą. Wiecie, mogę powiedzieć, wiecie, no wstaję rano, jestem kierowcą, super kierowcą. Chociaż jeszcze dużo mniej, jak brat Marian, to jest już kierowcą, ale no mam umiejętności. Niektórzy mówią, że mam dar. I utwierdzam się w tym przekonaniu, że mam dar. Dar. Do pierwszego wypadku. Mam dar. Tak, mam dar. Potem jak coś się dzieje, no mam dar, no ale no tego dnia ten dar został w domu. I później znów mija trochę czasu, zapominasz o tym wypadku, to jest wydarzeniu i znów jedziesz. Póki świeże jest, Boże pobłogosław, Boże jesteś wspaniały, Boże jak Ty mi nie dasz swojego błogosławienia, swojej ochrony, to nie będę błogosławiony. Mija trochę czasu i znów wraca stare myślenie, że to ja. To jest właśnie, to właśnie Paweł starał się wypersuadować Galacjanom. Kiedy człowiek się nawraca, jak my się nawracamy, tylko Bóg. Pamiętam, mama mi nawet mnie wołała na posiłek i Robert nie słyszał. Wyobraźcie sobie? Ja zaczytany Biblii byłem. Robert nie słyszał. To nie do pomyślenia. A teraz słyszę. I to jest źle. Człowiek był zapatrzony. To nie mówię, że teraz ja nie jestem zapatrzony. Ale chodzi o ten zapach, chodzi o to myślenie. Boże, ja wszystko Tobie... Śpiewaliśmy. Boże, wszystko Tobie dziś oddaję. Wszystko Tobie dziś oddaję. Ty jesteś najważniejszą osobą dla mnie. I łatwo stwierdzić, kiedy tak jest naprawdę. Kiedy czytamy Księgę Daniela o tych trzech przyjaciołach, którzy zostali wrzuceni do pieca ognistego. Zanim zostali wrzuceni, mieli rozmowę z królem Nebukadnezarem, który z nimi rozmawiał i zarzucał im, jak oni śmieli nie oddać pokłonu jego złotemu posągowi, który ją wzniósł na równinie Dura, który miał 30 metrów wysokości, czy nawet 60 metrów wysokości. To było lite złoto, bracia i siostry. Wszyscy oddali pokłon, a ci trzej oczywiście nie. I to wiecie, jak to wygląda. Miliony ludzi kłaniają się, a to stoi takie trzech i z daleka ich widać. Na całej równinie, z daleka ich widać. Nie ukryją się. Jak śmieliście nie oddać pokłonu posągowi? Oni nas opowiedzieli, że są wierzącymi, wierzą w Boga Jahwe. I nawet jeśli Bóg nasz uchroni nas od śmierci, od tego pieca, a nawet jeśli nie ochroni nas, będziemy musieli pójść do tego pieca, wiedz, król, że temu posągowi złotemu, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Wiecie, to jest właśnie wiara. To jest wiara Boga, że Boże, Tobie wszystko poddaję. Ty ze wszystkim decydujesz. Bo gdyby to było ciało, od razu włącza się strach. Na początku, jak apostoł Piotr nie był oszczony Duchem Świętym, pamiętacie, grzał się przy ognisku, jedna młoda dziewczyna powiedziała do niego, a jesteś z ludzi, którzy byli z Jezusem, bo zdradza cię i twoja mowa. Podobnym akcentem mówisz. Galilejczykiem jesteś. Nie, nie, absolutnie. Paniczny strach. Paniczny strach. A kiedy raptem mija kilka tygodni, tak, kilka tygodni mija od tego wydarzenia, jest chrzest w Duchu Świętym, apostoł Piotr zmienia się diametralnie, wewnętrznie zmienia się diametralnie i staje przed Radą Najwyższą. Nie przed jakąś tam młodą dziewczyną, podrzędną jakąś służebnicą, która usługiwała sama, komuś, tylko Piotr staje przed Radą Najwyższą. I tu już zupełnie inny Piotr. Piotr, który wierzy tylko Bogu. Czy Piotr się nie bał, jak straszyli go tam karą za nieposłuszeństwo? Dostali zakaz, Piotr i ci, co z nim byli, zakaz głoszenia Ewangelii w Jerozolimie, bo i tak już dość nagłosiliście, bo jeśli do tego zarządzania się nie zastosujecie, będziecie ukarani. Czy Piotr się nie bał, czy nie miał w środku obawy? Obawa to rzecz naturalna. Stres to naturalna rzecz. Biblia nigdzie nie mówi, że chrześcijanin to jest twardziel, który nie czuje strachu, nie czuje wstydu, nie czuje niczego. Nie czuje, to jest tylko psychopata, bracia i siostry. Ale to wszystko człowiek oddaje Bogu. Boże, Ty o wszystkim decydujesz. Ja jestem słabym człowiekiem, ja sobie nie poradzę. O, moi przodkowie pokazywali, próbując wypełnić zakon, i im się to nie udało. Przyszedł Jezus i oddał swoje życie, aby pojawiła się łaska. Pojawiła się łaska. I gdy przyszła wiara, wiersz 25, gdy przyszła wiara w postaci Jezusa Chrystusa, czytamy, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, czyli prawa mojżeszowego. Albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bez wiary nie możemy przychodzić do Boga. Nic od Boga nie otrzymamy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, nie możemy nazywać się nawet dziećmi Bożymi, jeśli wiary nie mamy. Co Boże mówi? Że dziećmi Bożymi są ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Ale nie da się prowadzić Duchowi Świętemu. Nie wyciągniesz tej ręki, żeby Duch Święty cię chwycił, prowadził cię, jeśli nie wierzysz w Bogu. Świadomie mówi, nie wierzę w Boga, bo często to jest takie słowo hasła. Często ludzie mówią, ja wierzę w Boga, ja wierzę w Boga, ja wierzę w Boga. To nic nie znaczy. Czy wierzymy Bogu? Ja czytam zawsze słowo i myślę, czy ja wierzę Bogu, i przejawia się potem sytuacja i łatwo to potem zweryfikować, czy rzeczywiście wierzę Boga, przychodzą sytuacje konkretne. Jak mam coś załatwić, czy czeka mnie coś takiego strategicznego dla mojej rodziny i wtedy jak ja się zachowuję? Czy idę do Boga, proszę Go o kierowanie, nie, bowiem, można powiedzieć wsparcie, ale ja przychodzę, mówię, Boże, Ty pokieruj tę sytuację. Wiecie, Bóg może zesprzeć, podtrzymać, prawda? Ty robisz swoje, a Bóg może, ale nie musi, podtrzymać. Ale się prosisz, Boże, Ty pokieruj tym wszystkim. To Bóg idzie, robi, a Ty Bogu towarzyszysz. To jest zupełnie co innego. Patrzcie, wyszli Izraelici z Egiptu i patrzmy teraz na osobę Mojżesza. Wszędzie, gdzie Mojżesz szedł, gdzie pojawiał, cały czas był kierowany przez Ducha Świętego. Bo wtedy w Starym Testamencie o Duchu Świętym mało co jest mowa. Może w kilku miejscach delikatnie. Wiem, że w Izajasza jest mowa. Bóg mówi o moim Duchu. Słowa Duchu Święty nie jest użyte. Ale kiedy Mojżesz szedł, zauważmy jego reakcję na pewne rzeczy. Kiedy Bóg coś mówił, kiedy trzeba było coś zrobić, coś zdecydować. Jedna z rzeczy, które Mojżesz robił, jak już był namiot świadectwa, bo na początku nie był, ale kiedy został odbudowany, szedł do namiotu świadectwa. Boże, Ty pokieruj, co mam zrobić. Innym Izraelitom nawet do głowy nie przyszło, żeby prosić Boga o coś. Nie, jeśli Bóg mnie wyprowadził z Egiptu, to na pewno Bóg pobłogosławił. Po co mam się do Niego jeszcze modlić, prawda? Chodzi o nastawienie. Chodzi o nastawienie. Kiedyś jeden z pastorów, który napisał książkę, świadomie nie mówię, nie powiem nazwiska, z jednym z rozdziałów napisał, jak wstaje rano, on tak pisał, wstaje rano, mówię, tylko oczy otworzę, dzień dobry Duchu Święty. Ja wtedy dwa miesiące po nawróceniu tak czytam, To tak można? Dzień dobry, Duchu Święty. Ale teraz w tym czasie, kiedy jesteśmy tu w Kościele i to, czego Kościół jest teraz nauczany, to wiem, że tak można. Nawet tak trzeba. Nawet tak trzeba. Chodzenie w zakonie. Ponad 600 przepisów. Wymagane było, żeby wypełnić wszystkie. Uchybisz w jednym, będziesz winien wszystkiego. Tak trochę niesprawiedliwe, prawda? Uchybisz w jednym, jesteś winien wszystkiego. Czyli jak ukradłeś, ale nie zabiłeś, jesteś winien, jakbyś zabił. Tak to dziwnie brzmi, tak logicznie rozumując. Jakby tak ludzie zaczęli zapędzeni takie kozi róg. Wypełniajcie prawo, chociaż nie macie szans, żeby prawo to wypełnić. Bóg pokazał, że beze mnie nic uczynić nie możecie. Beze mnie nic uczynić nie możecie. To samo Jezus mówi w Nowym Testamencie. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. A my jako chrześcijanie powinniśmy mówić: Panie, my nic bez Ciebie nie chcemy nic uczynić. Kiedyś tam Bóg mówi do Mojżesza: ja nie będę z Tobą szedł, Mojżeszu, przez pustynię, swego anioła poszli, on będzie Cię prowadził. No chwała Bogu, powiedział Mojżesz, dobrze, Boże, no to pójdziemy, nie? Bo Mojżesz powiedział: ja się nigdzie nie ruszę. Jeśli Ty nie pójdziesz z nami, ja się nigdzie nie ruszę. A co jest złego w aniele? Jeszcze jak wysłannik Boży namaszczony mocą Bożą, co jest złego? To jest jakby pośrednik. A może chciał mieć bezpośrednio kontakt z Bogiem. Boże, jeśli Ty nie pójdziesz z nami, ja się nigdzie nie ruszę. Chociaż mógł pełni wiary, no to idę. Jestem tak przemieniony przez Boga, tak napełniony takim namaszczeniem, że no poradzę sobie, pójdę. To właśnie często robią chrześcijanie i to ich gubi. Mamy zadanie do wykonania. Nie ma problemu. Jak mówię w Hiszpanii, nas problemos. Pójdę się i się zrobi. A właśnie się nie zrobi. Bo jeśli mamy prowadzenie przez Ducha Świętego, to Bóg musi zdecydować, czy pójść masz, czy też nie. A jeśli pójść, to kiedy? Co powiedzieć? Co zrobić? Paweł nieraz mówił w swoich listach. Chcieliśmy gdzieś pójść, a Duch Święty przeszkodził nam. To było chyba dwa razy. Co chcieliśmy coś jeszcze zrobić, a Duch Chrystusa nam przeszkodził w tym. A jednak mimo to uparliśmy się i poszliśmy. Nie, nie poszliśmy. Posłuszeństwo. To jest właśnie chodzenie w wierze przed Bogiem, w łasce. Prawo? Co prawo mówiło? Rób. A jak nie zrobisz? Ukamienowanie, te sprawy były, kary różne były. Brak Bożego błogosławieństwa i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy nadeszła łaska, pewne rzeczy się zmieniły. Tylko człowiek do tych starych rzeczy próbuje wracać. Takie stare, głupie myślenie. Bo człowiek się dobrze czujesz. Widzisz, jak Bóg pobłogosławi nam, to człowiek czuje się tak dobrze. Taki podniesiony, taki zachęcony. Jakby taki silny, silniejszy taki, prawda? Jak po obiedzie czujesz się pełniejszy, to po Bożym błogosławieństwie czujesz się jakby lepszy, taki silniejszy. I próbujesz tą siłę właśnie zaprezentować. A wtedy nie działa. Bo to Bóg przez nas. Słowo Boże mówi, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. To jakby Chrystus przez nas mówił do ludzi. Czyli my jesteśmy takimi przekaźnikami. Czyli jakby mówiąc tak, kolokwialnie jakby bez znaczenia. Potrzebni, ale to Bóg jest tym, tą największą wartością. On jest tym takim głównym takim prądem, takim napędem tego wszystkiego. My takim jakby kabelkiem jesteśmy. Bardzo potrzebnym, tak. Ale kabelek zawsze można zmienić, prawda, jeśli się nadaje. Tak może, wiecie, tak to prosto określiłem. Ale czasami jest tak, że myślimy o sobie za dużo I to czasami potrafi nas zgubić. Czasami myślimy o sobie zbyt dużo i to czasami nas gubi. Izraelici nie mieli pokory, poszli i to ich zgubiło. Ziemia obiecana, kraina mlekiem i miodem płynąca, Bóg nam obiecał, z marszu ją weźmiemy, tą ziemię. Ci wrogowie tam mieszkają, sami się wyprowadzą, jak nas zobaczą. A to nie, to trzeba tą ziemię było zdobyć. I to właśnie ich przerosło. Musi zdobyć? Jak ja zdobędę tą ziemię? To Bóg ma zdobyć tą ziemię. Czytamy w Księdze Sędziów, nieraz fragmenty były tam opisane. Bóg mówił, ja pójdę przed tobą i zrobię to, i to, i to. Albo usłyszysz dźwięk, jakby ktoś stąpał po krzewach, po wierzchołkach drzew balsamowych. Kto to stąpa? To armia Pana idzie, przygotowuje. Ale jeśli człowiek podda się Bogu, wtedy jest znak, Bóg da decyzję, idźcie dla swojej armii, dla swoich aniołów, zróbcie porządek, zróbcie te dzieła, do które was powołałem. Ale człowiek musi dać przyzwolenie. I to jest właśnie wspaniały przywilej, który mamy, to jest nasza wolna wola. Nasza wolna wola. My decydujemy. Ty, Boże, nas prowadź, Ty na wszystkim decyduj. Teraz można tak mówić w zborze, bo zbór jakby jest nauczony pewnej rzeczy. 20 parę lat temu, jakbym to usłyszał, ciężko było to zrozumieć. Wiele osób miał ciężko do zrozumienia te rzeczy. A nawet jeśli nie trzeba tego rozumieć, trzeba to tylko przejąć. Co to jest wiara? To jest rozumienie? No nie. To jest przyjęcie. Bóg nie mówi, musisz zrozumieć i uwierzyć. Kiedy my się nawracaliśmy, rozumieliśmy cokolwiek? Trochę rozumieliśmy, bo ślepo nie szliśmy, prawda? Jak kiedy słyszeliśmy Ewangelię. Ale co znaczy być zbawiony? Albo słyszymy, nasze imiona są zapisane w Księdze Życia. No wiemy, co to jest księga, no, co to znaczy zapisać, znamy swoje imiona, ale jak to dokładnie wygląda? Albo słyszymy w objawieniu Jana, Bóg mówi do Jana, weź tą książeczkę i ją zjedz. No jak można papier zjeść? To jest wiara. Bóg powiedział zjeść, no to nie dyskutuję z tym, co Bóg nakazał Janowi zrobić. Jan to zrobił i ja to akceptuję, bo to Bóg powiedział. To jest właśnie wiara. Nasz rozum nam tylko może przeszkadzać. Wielkimi krokami zbliża się taki czas, kiedy musimy się już w 100% określić. Boże, Ty prowadź mnie. Albo ja sam będę szedł według własnego uznania, prowadził swoje życie, swoją rodzinę i tak dalej. Czy swoją przyszłość będę miał w własnych rękach. Bóg jest tym, który decyduje o wszystkim i on i tak powinno być. On zdecydował, że powstał świat, on zdecydował, że my się narodziliśmy, on zdecydował, że ten kościół tu powstał, w tym miejscu i wygląda tak, jak wygląda. To jest tylko Boża mądrość w tym, że tak wspaniale ten kościół wygląda. To jest jego chwała tylko. Wiadomo, ten kościół składa się z ludzi, cennych, wspaniałych ludzi, ale to jest tylko Boża zasługa. Można powiedzieć, no ja się staram przecież, no. Każdy piątek, każdą niedzielę od X lat przychodzę, staram się przygotować kazania, staram się to, staram się tamto, uwielbienie jest dopracowane, wszyscy starają się, czasami północy nie przysypiają, żeby przygotować to, przygotować tamto. My to jesteśmy, prawda? To Bóg. Jeden zasiał, mówi apostoł Paweł, drugi podlał, no i rośnie, prawda? Dobra woda, dobra doniczka, dobry nawóz, jakieś tam minerały jeszcze można kupić teraz i to rośnie. A kto dał wzrost? Możesz posiać, możesz podlewać. Wszystko możesz idealnie zrobić, wszystko. I nic się nie stanie. Wspaniały jest fragment w Księdze Ezechiela, na koniec powiem, o Dolinie Wyschłych Kości. Nic się nie działo, dopóki nie nadeszło ożywcze tchnienie pochodzące od Boga. Nic się kompletnie nie działo. To było zwykłe cmentarzysko, stare, wyschłe kości. Bóg wysłał coś od siebie, z serca, ożywcze tchnienie. I nagle patrzymy, stoi armia żywych ludzi. Armia żywych ludzi. To jak takiemu Bogu nie służyć, który takie rzeczy potrafi robić? Ale nasze myślenie, nasze ja musimy zdusić. Modelowo właśnie to wyglądało, kiedy Izraelici szli przez pustynię, kiedy im wszystkiego brakowało, kiedy nie czuli się komfortowo, bo byli zdani na Boga, prawda? Albo na tego Mojżesza, owego Mojżesza, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. No jakoś cienko nas prowadzi, cienko, musimy, chyba wrócimy. To nie chodziło w ogóle o Mojżesza. Nie chodziło w ogóle o ziemię obiecaną. To nawet nie chodziło o Izraelitów, chodziło o Boga. Kto jest najważniejszy? Komu się należy szacunek, wiara, posłuszeństwo? Komu? Bóg chciał pokazać, że wyszliście z Egiptu, tam mieliście ciężki czas, wyszliście na pustynię, też był ciężki czas, trochę inny, ale ciężki czas, ale ja was z tego wszystkiego wyprowadziłem. Powiedział, ubrania wasze się nie rozpadły, sandały mieliście takie same, kiedy wyszliście z Egiptu i one dalej macie te same. Nie trzeba było ich naprawiać czy tam wymieniać, bo nawet nie było co wymienić może. Mieliście co jeść na pustyni? Wody mieliście? Chociaż nie o tych porach, co chcieliście. Wiecie, są ludzie, nawet wśród nas może są ludzie, którzy mają posiłki o regularnych porach. U mnie w rodzinie mam takiego człowieka, który obiad od lat je o godzinie 13, co by się nie działo. Powiem wam więcej. I rosół od X lat o 13 w niedzielę. To sam rosół. Co by się nie działo, to musi być. Wtedy obiad jest odhaczony. A na pustyni Izraelici mieli posiłki o różnych porach. Wiecie, ja jak coś jem, cokolwiek, nawet jak powiem herbatę piję, muszę wodą zapić. Może to wybryk. Bo woda mi, herbata mi wysusza, prawda? Muszę wodę, dobrze się czuję wtedy. Izraelici jedli mannę i nie było czym zapić. Dopiero jak Mojżesz uderzy w skałę, pojawiła się woda. Ale ci, co lubili mięso, dopóki przepiórki się nie pojawiły, na samych plackach o smaku miodu. Ta manna. I wtedy co wtedy zrobimy? Co oni mogli wtedy zrobić? Zaakceptować. Bóg nas prowadzi. Tak teraz ma być. Niech Bóg będzie uwielbiony. Tak myślę. Mojżesz, jeszcze parę osób. A reszta? Bóg jest osobą najważniejszą. I Paweł Galacjanom zwraca uwagę. Nie tą drogą idą. Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Rozpoczęliśmy w duchu. Chrześcijaństwo to jest duchowa rzecz. Kościół, choć składa się z ludzi, to jest twór duchowy. Bo każdy członek kościoła to jest duch. Walczymy ze światem duchowym, demonicznym. To są duchowe osoby. Nasz Pan jest duchem. To nie da się inaczej Bogu służyć, jak tylko w duchu. Chociaż ciało, jak mówi Pismo, ciało nic nie pomaga. Tak jak zaczęliśmy w duchu, no w duchu musimy kontynuować i w duchu musimy kończyć. Bóg jest duchem, a wszyscy, którzy mu cześć oddają, powinni mu oddawać w duchu i w prawdzie. Amen. Bracia, siostry.
Amen.